Na początku było Wilno.
Poczęta byłam w Wilnie, tylko się urodziłam w Krakowie. I tam właśnie mnie przyszły takie dobre wróżki, które mi bardzo piękne dary przyniosły. No i to, że jestem społecznicą i to, że tak dużo mówię, to też. No, same dobre rzeczy mi przyniosły. Ale ta zła wróżka się też zdenerwowała, że ją nie zaproszono. Więc przyniosła mi kubeczek perełek, czyli łez.
Wilno jest przepiękne. Leży w kotlinie, dookoła wzgórza, bardzo dużo zieleni, lasów. Nad miastem widać wzniesienia Belmontu, góry Trzykrzyską i Zamkową. Do dziś z sentymentem wspominam i Śródmieście, i dalsze dzielnice, gdzie przycupnęły drewniane domki z rzeźbionymi okiennicami. Przy każdym domku były ogródki pełne kwiatów. Pamiętam zapach jaśminu, jak kwitł na wiosnę i oczywiście bzu. Z kolei zimą przychodziły rześkie, wileńskie mrozy. Wtedy jeździło się głównie saniami. Konie wypuszczały w powietrze kłęby pary, a janczary wesoło dzwoniły. Z koleżankami z gimnazjum często wracałyśmy w ten sposób do domu po lekcjach.
Ja byłam chowana pod kloszykiem, ukochana córeczka i tu nagle wojna.
1 września.
Tatuś zawsze pracował do godziny 15. Tego dnia przyszedł wcześniej, w ciągu dnia do domu. Był bardzo zdenerwowany. Objął mamusię, przytulił nas i powiedział: wojna. Straszliwie to przeżyłam, ogromnie, no bo wiedziałam, że ojciec pójdzie na wojnę. A najbardziej właśnie wzruszyło mnie, kiedy tatuś powiedział, ponieważ byłam najstarszą córką, syna nie miał, żebym się opiekowała mamą i siostrą młodszą, bo nie wiadomo, czy się spotkamy.
Panował stan tymczasowości. Nasze mieszkanie było duże, więc mama przyjmowała uchodźców, którzy od początku września uciekali przed Niemcami z zachodu. Przybysze spali na podłodze. Powoli zaczęła zaglądać do nas bieda.
No, potem zaczęły się naloty.
Pierwszy nalot pamiętam bardzo dobrze. Cały rząd drewnianych domków na obrzeżach miasta został zbombardowany. Straszna tragedia się zdarzyła. W jednym z nich ludzie schronili się przed pożarem w wannie i po prostu ugotowali się w wodzie. Pierwszy nalot nie był jeszcze tak straszny jak drugi. Wilno się paliło, mieszkańcy uciekali ze zbombardowanych domów, szukali schronienia. Z wielu budynków nic nie pozostało. Ginęli ludzie i dopiero wtedy zaczęłam stykać się z prawdziwą wojną.
Henryk Pilść. Pierwsza młodzieńcza miłość.
Tak. Pierwsza, piękna miłość, którą się pamięta do końca życia.
Marzył, że jak się wojna skończy, będzie służył w marynarce. Marzył o wielkich podróżach dookoła świata. Wszystko to prysło.
Podczas wspólnych powrotów ze szkoły snuł wizję naszej przyszłości. Nasz ślub odbędzie się na statku. On jako pan młody wystąpi w białym stroju kapitańskim. Ja będę miała białą, plisowaną sukienkę i marynarski kołnierzyk. Od początku wojny Henryk angażował się w działalność Związku Wolnych Polaków. W jego domu odbywały się młodzieżowe spotkania dyskusyjne i nielegalne wówczas wspólne słuchanie radia. Henryk pozyskiwał skądś broń i następnie chłopcy ukrywali ją w grobowcach cmentarza bernardyńskiego. Sowieci aresztowali go w maju 1940 roku.
Został aresztowany na lekcji historii. Właściwie to była lekcja konstytucji stalinowskiej, bo i taki przedmiot był obowiązkowy. Cała klasa to przeżyła ogromnie.
Henryk trafił do więzienia.
Nie wiedzieliśmy, że niestety w naszej klasie znalazł się taki kolega, który sypał.
Jak wyglądała nauka na tajnych kompletach?
Tajne komplety prowadziła kadra z zamkniętych wileńskich gimnazjów. Każdy przedmiot w innym miejscu. Jedna z nauczycielek tajnych kompletów, pani Maria Tomkiewiczówna, pseudonim Grażyna, była związana z komórką ZWZ o kryptonimie Legalizacja. Pani Tomkiewiczówna skupiła wokół siebie grono uczennic kurierek, które następnie utworzyły grupę przerzutu o kryptonimie Kozy. Pewnego razu jedno z naszych spotkań umówiono w domku pod górką przy ulicy Połockiej, gdzie mieszkał szef Legalizacji, podporucznik Kiałka, pseudonim Jelonek.
Boże, serce mi biło, jak szłam na to spotkanie, bo nie miałam przecież tych 17 lat. Miałam wtedy 15. Bardzo się bałam, że mnie nie przyjmie.
Nie sądził chyba jednak, że dostanie pod swoje skrzydła aż tak młode dziewczęta.
Jak zobaczył nas, złamał ręce i powiedział: Boże, a cóż ja będę z tymi kozami robił?
I tak już zostało, że komórka kwatermistrzowskiej łączności i ręcznego przerzutu w komendzie okręgu wileńskiego AK nosiła kryptonim Kozy.
I w pewnej chwili on tak spojrzał na mnie, uśmiechnął się i mówi: a ty będziesz miała pseudonim Sarenka. Może te oczy takie były zawzawione, nie wiem dlaczego.
Byłam taka dumna, tak bardzo chciałam wykonywać nareszcie jakieś znaczące zadania.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski przysięgam, że wiernie i nieugięcie będę stała na straży honoru Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę ze wszystkich sił swoich aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę posłuszna i tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Jedna z najbardziej znanych akcji KUS, w której pani uczestniczyła, to wywiezienie drukarni Legalizacji.
To było po wsypie biura przy ulicy Warszawskiej na Nowym Świecie. Znajdowało się ono w skromnym domku pewnego kolejarza. Obie jego córki zaangażowały się w pracę konspiracyjną i obie wpadły.
Zdążyłyśmy przenieść przed wkroczeniem po raz drugi Niemców całą drukarnię. Na sankach przewiozłyśmy na drugi koniec miasta Wilna.
Wyniosłyśmy drukarnię Bostonkę wraz z kasztami, a więc z takimi drewnianymi szufladami drukarskimi, w których znajdowały się czcionki. Skrytki były bardzo dobre, więc Niemcy za pierwszym razem nic nie znaleźli. Całość umieściłyśmy na saniach i przepchałyśmy aż na ulicę Filarecką, jeśli się nie mylę, ależ to był kawał drogi. Później jeszcze wróciłyśmy na ulicę Warszawską. Niemcy przetrząsnęli już lokal, ale nie udało im się znaleźć skrytek z pieczęciami, blankietami i innymi rzeczami potrzebnymi do wyrabiania lewych dokumentów. Wszystko wyniosłyśmy przez dziurę ze zdjętych cegieł budynku i ukryłyśmy w bezpiecznym miejscu.
W maju 1942 roku kilkudziesięciu młodych konspiratorów straciło życie w Ponarach.
W latach 1941-1944 SS przy wsparciu litewskich strzelców zamordowało w Ponarach około 100 tysięcy osób, w większości Żydów, ale także Polaków, Romów i jeńców sowieckich. 12 maja 1942 roku wykonano 41 egzekucji na moich kolegach i koleżankach z gimnazjów imienia Adama Mickiewicza i Zygmunta Augusta. Wśród skazanych osoba ze wszech miar mi droga, Henryk Pilść. Wie pani, miłość to ludzka sprawa. Nawet w tak okrutnych czasach.
Zostałam skierowana do Presever Trip, do takiego kiosku na dworcu, kiosk z gazetami tylko dla Niemców.
Zajmowaliśmy się sprzedażą gazet dla niemieckich żołnierzy jadących na front wschodni. To oficjalnie, bo nieformalnie Kiosk pełnił funkcję skrzynki kontaktowej i punktu przerzutowego broni. Jakimś cudem w kiosku pod szyldem Nur für Deutsche zatrudniono 5 osób z konspiracji. Żeby było ciekawiej, kiosk znajdował się tuż obok posterunku litewskiej policji, pod latarnią najciemniej.
Ci chłopcy to tacy gawrosze, którzy roznosili gazety po peronie, mieli przepustkę, mogli wchodzić do pociągów, roznosić gazety. A ja miałam zadanie sprzedawanie gazet w kiosku. Ale to wszystko to było zakonspirowane, to była skrzynka. Tam przynosili mi meldunki i ja rozprowadzałam stamtąd.
Pod pretekstem kolportażu gazet chłopcy nawiązywali kontakt z żołnierzami Wehrmachtu i skupowali od nich broń.
No od Niemców to było bardzo niebezpieczne, bo on mógł sprzedać, a za chwilę mógł przyprowadzić gestapo i powiedzieć, że kupiliśmy. Ale nasi chłopcy byli inteligentni chłopcy. Zwracali się do Austriaków, do Hiszpanów, do Czechosłowaków.
Zakupione w ten sposób uzbrojenie chłopcy przekazywali do kiosku. Gdy przyszedł odpowiedni moment, szef podawał mi hasło, odzew i adres, na który przenosiłam nasze zdobycze w podwójnym dnie torby. Jej wnętrze zapełniałam wiązkami gazet. Najczęściej to była broń krótka, pistolety nazywane przez chłopców pieszczotliwie dzidziusiami. Tylko raz zdarzyło się im przytargać do kiosku ciężki RKM schowany w worku. Czasami przenosiłam także benzynę.
Niebezpieczne zajęcie.
Strachu było co niemiara. Wystarczyłoby, żeby któryś z Niemców wziął do ręki moją torbę i po jej wadze od razu zorientowałby się, że coś jest nie tak. Nawet uczyłam się, jak stawiać kroki, aby torba wydawała się lżejsza niż w rzeczywistości.
Tak się zastanawiam. Mówi pani o strachu. Nie wszyscy po latach przyznają się do tego, że go odczuwali.
Strach był zawsze, przecież to ludzkie.
To nieprawda, że człowiek się nie boi. Boi się. Boi się, jeżeli człowiek jest normalny, to zawsze się boi, no bo przecież najmniejsze potknięcie.
Dziewczęta pod tym względem miały lepiej, bo łatwiej nam było w takiej sytuacji zagrać niewiniątka. Co innego chłopak, ale drobna dziewczyna, chucherko takie, miałoby nosić broń czy kanistry z benzyną?
Nasza praca była również bardzo niebezpieczna, bo chłopcy w oddziałach byli z bronią, mieli dowódcę, byli w grupie, a my musieliśmy wykonywać zadania pojedynczo. I cały dzień dryptałyśmy tymi swoimi obcasikami po chodnikach Wilna, ażeby zanieść, wykonać zadania.
Tymczasem zdała pani maturę na tajnych kompletach. Egzaminy odbyły się tradycyjnie w maju?
Tak. Egzamin składaliśmy przed kilkuosobową komisją w mieszkaniu jednego z nauczycieli. Było nas 6. Wszyscy zdaliśmy i w nagrodę udaliśmy się, koleżanki i koledzy, w rejs parostatkiem do Wołokumpi, plażowej miejscowości nad Wilią. Jeden z chłopców wziął patefon na korbkę, drugi wodę źródlaną w dużej szklanej butelce z patentowym korkiem. I tak świętowaliśmy. Pamiętam też, że koledzy rzucali swoje haftowane czapki z Zielonego Mostu do Wilii. 2 miesiące później ten zabytkowy most, jeden z symboli naszego miasta, wysadzili w powietrze żołnierze Wehrmachtu.
Powstanie wileńskie było prawdziwym powstaniem, przygotowanym jako powstanie.
Tu dochodzimy do starć o Wilno.
Ja zajmowałam się przenoszeniem poczty. Łączność opierała się praktycznie na gońcach. Pamiętam szczególnie jedną sytuację.
Dowódca mnie wysłał z meldunkiem do porucznika Mocnego, który walczył w centrum miasta na ulicy Wielkiej, tuż przy ratuszu.
Doszłam do Wilii. Zielony most był już zerwany. Chłopcy przewieźli mnie pontonem na drugi brzeg. Na ulicach trwały walki.
Zobaczyłam masakrę. Na ziemi leżało tak dużo zabitych i Niemców, i Sowietów. Byłam przerażona, bo przecież to byłam jeszcze młodą dziewczyną. Miałam wtedy niecałe 19 lat.
Przez ogród bernardyński dotarłam nad Wilenkę. Przeszłam rzekę w najpłytszym miejscu. Gęsto padały strzały. To Niemcy ostrzeliwali się z ratusza stojącego na środku placu. Kule świszczały koło głowy. Po raz pierwszy byłam w takiej sytuacji. Na początku powstania koledzy mi mówili: nie bój się, ta kula, która świszczy, nie jest dla ciebie. Swojej nie usłyszysz, przyjdzie cicho. Zaczęło się bombardowanie i Niemcy prawdopodobnie zeszli do piwnicy ratusza. Wtedy przeczołgałam się na drugą stronę. Schroniłam się w bramie i nagle zostałam ranna w nogę, bo dom obok został zbombardowany. Jakiś metalowy odłamek wlazł mi w ciało. Do dziś tam siedzi. Rana strasznie piekła. Porucznik Mocny ze swoją kompanią walczył koło domu przed kinem Wir, naprzeciw kina Adria. Wreszcie doczołgałam się na miejsce.
Z bramy do bramy doszłam do tej, gdzie walczył porucznik Mocny. Na moich oczach został ranny.
I nagle zdziwienie. Tuż obok, w bramie, w której się schroniłam, spotkałam mamę i siostrę. Okazało się, że Niemcy spędzili mieszkańców Zarzecza na ulicę Wielką. Tam poupychali kobiety i dzieci do piwnic i do wnętrza kina Pan. Później kino podpalili, a do piwnic wrzucali granaty.
Tam się dowiedziałam o okrucieństwie Niemców.
To, co się działo w tych rejonach miasta z ludnością cywilną, to praktycznie nieznana historia. Krzyki straszne dobiegały od strony kina, a nasi żołnierze nie mogli się tam przedostać, bo z ratusza nadal leciały serie. Mama opatrzyła ranę Mocnego i zrobiła opatrunek mnie. Następnie udałam się w drogę powrotną z meldunkami dla kapitana Jana. Znów powoli, dom po domu. I po chwili znów zaczęło się bombardowanie. Zamarłam na drzwiach jednej z kamienic i nagle ktoś mnie wciągnął do środka. Patrzę, sołdat jakiś krzyczy na mnie, że chyba postradałam zmysły, bo łażę pod ostrzałem. Zaprowadził mnie w głąb podwórza. Ujrzałam stłoczonych mieszkańców i kilku rosyjskich żołnierzy. W całej tej zawierusze pamiętam jeden zupełnie odrealniony moment. Gdzieś w tle spadają bomby, słychać serię z karabinów, a ten żołnierz, który mnie uratował, zaczyna śpiewać piosenkę Ciemnaja noc.
Ciemnaja noc.
Po jakimś czasie dokuśtykałam na ulicę Kalwaryjską i tam doczekaliśmy końca walk. 13 lipca oddziały sowieckie we współdziałaniu z AK zdobyły Wilno.
Mam przed sobą kopię akt sprawy numer 12118 i P9709 z litewskiego archiwum akt specjalnych w Wilnie. Sowiecka bezpieka aresztowała panią w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 roku.
Łomot do drzwi i moja mamusia spojrzała na mnie i powiedziała: po nas.
Do mieszkania wpadają czterej rosyjscy żołnierze z bagnetami nasadzonymi na lufy karabinów, a z nimi lejtnant i starszyna NKGB.
Pytają: Danuta, która to? Więc ja wstałam, mówię, że to ja. No to pod ściankę do pierwszego pokoju.
Zaczęła się rewizja?
No, dom do góry nogami przewrócili, ale jakie przeczucie czasem ludzie mają. Moja mamusia dwa dni wcześniej mówi tak: musimy oczyścić mieszkanie. Cały mieliśmy tapczan granatów. Kolegę, późniejszego mego męża, poprosiłam, on niedaleko mieszkał i już w godzinach policyjnych przenieśliśmy to wszystko do niego, do piwnicy.
Po przeszukaniu zorganizowano w naszym mieszkaniu tak zwany kocioł. Funkcjonariusze liczyli, że do drzwi zaczną pukać znajomi z konspiracji. Faktycznie na 10 w naszym domu umówione było spotkanie komendanta oddziału specjalnego AK Zygmunta Augustowskiego, pseudonim Hubert, z jego podwładnymi. Mama paliła papierosa za papierosem i patrzyła zdenerwowana na zegar. Napięcie rosło. Chwilę przed wyznaczoną godziną wielkim bohaterstwem wykazała się moja 13-letnia wówczas siostra Lila.
Zakręciła w kuchni wodę. Przyszła i zaczęła płakać, że ona chce się napić i ona by zrobiła i panu herbatkę, wszystkim i żołnierzom by zrobiła herbatę, ale nie ma wody, bo zamarzły rury. Ale w wilence tu z boku jest źródełko, i gdyby ona mogła z wiaderkiem pójść po wodę.
Starszyna zgodził się i wysłał razem z nią uzbrojonego żołnierza. Gdy Lila była już blisko wilenki, na moście zobaczyła zbliżających się do naszego domu Huberta i jego żonę Irenę Augustowską, Lalę.
A brzeg wilenki był bardzo kamienisty. Co ma robić? Rzuca wiadro, wiadro się toczy, robi rumot. Ten spojrzał, zobaczył, że za nią stoi sowiecki żołnierz z karabinem. Zrozumiał i jakoś się uchroniło, że nikt nie przyszedł i nikt nie wpadł.
Po 24 godzinach daremnego oczekiwania lejtnant rozkazał przerwać kocioł. Na pożegnanie mocno przytuliłam mamę i wtedy usłyszałam od niej: pamiętaj, córeczko, tylko drzewa o silnych korzeniach przetrwają burzę. Jeszcze tej samej nocy wezwano mnie na pierwsze przesłuchanie. Sledowatel osobiście po mnie przyszedł i grzecznie przepuścił w drzwiach.
Rzeczywiście bardzo elegancko się zachował ten śledczy, bardzo grzecznie, proszę, przepuścił mnie naprzód. To, co zobaczyłam na korytarzu, jak mnie prowadził, to ciarki po mnie przeszły.
Od razu po wejściu do pokoju maniery śledczego prysły. Dostałam pięścią w twarz, z nosa trysnęła krew, a ja osunęłam się po ścianie. Szok. Nikt nigdy nie podniósł na mnie ręki. Byłam drobna i delikatna, a tu rosły mężczyzna zaczął się nade mną znęcać i wyzywać od najgorszych. Szczególnie go sobie zapamiętałam. Miał na nazwisko Rajak.
Każdej wizycie w pokoju przesłuchań towarzyszyły tortury?
Tak. Pamiątką po wyczynach Rajaka jest mój uszkodzony kręgosłup.
Twarz opuchnięta, włosy rozczochrane, nos rozbity, warga przecięta. 7 takich nocy.
Zostałam poinformowana, że zaocznie skazano mnie na 10-letni pobyt w łagrach z paragrafu 58 punkt 2 i 11 kodeksu karnego. Rankiem 11 marca 1945 roku wyprowadzono wszystkie kobiety na podwórze. Z pomocą automatów i ujadających psów uformowano kolumnę. Ruszyliśmy w stronę placu Łukiskiego i dalej na stację kolejową.
I co dziwne, że już całe Wilno wiedziało o tym, że nas wywożą. 1800 osób.
Ten osobliwy pochód obserwowali gapie i odprowadzali w pewnym oddaleniu członkowie rodzin, którzy ruszyli za nami spod bramy więzienia.
Kiedyśmy przyszli na tą rampę, moc rodziców, stali wszyscy jak skamieniali. Moja mama to jak niobę. Piękne czarne oczy, to tylko patrzyły z rozpaczą. A nam kazano, widząc, że tak tłum ludzi, więc bojąc się, żeby nie było zamieszania, żebyśmy nie pouciekali, kazali nam na kolanach iść. Klęcząc po tym śniegu szliśmy do wagonów.
Z chwilą, gdy wchodziliśmy do wagonów, krzyki na dworcu się wzmogły. Matki wywoływały imiona córek i synów. Zewsząd było słychać szloch. Rozgrywały się dantejskie sceny. Kilka kobiet próbowało położyć się na torach. Całą noc staliśmy na stacji, słysząc dobiegający z zewnątrz harmider pomieszany z jękami i płaczem. W końcu pociąg ruszył.
Przywieźli nas do obozu, taka wieś Juszanka.
Warunki w obozie panowały fatalne. Na wyżywienie składało się 40 dekagramów gliniastego chleba dziennie oraz zupa taka sama jak na Łukiszkach i w takich samych jak tam brudnych puszkach po konserwach. Raz na dwa dni otrzymywaliśmy pół litra kawy.
Pół litra to było na mycie, na pranie i na picie, bo wody nie było w tym łagrze.
Ubrania mieliśmy sztywne od brudu. Prawdziwą plagą w obozie były wszy, pluskwy i szczury. Jest taka znana pieśń rosyjska. Szeroka strana maja radnaja. Jej słowa to kwintesencja sowieckiej obłudy. Pierwsza ze zwrotek kończy się wersem: ja drugoj takoj strany nie znaju, gdzie tak wolno dyszyt człowiek. Gdy musieliśmy śpiewać ją w obozie, kończyliśmy to zdanie zgodnie z prawdą po polsku: gdzie tak wolno zdycha człowiek.
Tam pracowałyśmy przy przeprowadzeniu gazu Saratow-Moskwa. 1,80 m głębokość, 1,80 m szerokość i 1,80 m wysokość. No ja na szczęście w nieszczęściu zostałam skierowana do szpitala, bo tyfus.
Jak wyglądała pomoc medyczna w obozie?
Nie wiem, czy to można nazwać w ogóle pomocą medyczną. W szpitaliku warunki były równie makabryczne jak w barakach. Piętrowe prycze, gołe deski, racje żywnościowe mniejsze, lekarstw brak. Trzeba jednak przyznać, że lekarze dwoili się i troili, żeby nam ulżyć. Personel szpitala stanowili więźniowie, medycy.
Tam położyłam się koło koleżanki, która miała tyfus plamisty. Ja miałam tyfus brzuszny. Po 2 tygodniach dostałam tyfus plamisty.
Załamałam się wtedy. Kompletnie. Codziennie ktoś umierał. Gdy w szpitalnym baraku pojawiały się szczury, to oznaczało, że czyjś koniec jest blisko. Te inteligentne stworzenia wyczuwały naszą słabość. W ogóle się nas nie bały. Wbrew wszystkiemu, po jakimś czasie zrobiło mi się lepiej, gdy w maju 1945 roku skończyła się wojna, to gruchnęła w obozie wiadomość, że będą zwolnienia. Pamiętam, że uczepiłam się tej myśli jak ostatniej deski ratunku. W czerwcu zaczęłam się pomału ruszać. Byłam strasznie słaba.
Słaniałam się na nogach. Ja nie ważyłam 30 kg.
Przy wzroście 1,64 m. Ale chciałam bardzo żyć.
I tak zamiast tych 10 lat, to ja po roku wróciłam.
Nie było to już to samo miasto, w którym spędziła pani całe dotychczasowe życie, prawda?
Przede wszystkim nikt na mnie nie czekał. Zastałam pusty dom. Wreszcie przypadkiem na ulicy spotkałam Jankę Królikowską, siostrę Gienka, z którym pracowałam za okupacji niemieckiej w kiosku Presse Vertrieb. Padłyśmy sobie w ramiona, na przemian płakałyśmy i śmiałyśmy się. Aneczka zabrała mnie do swojego domu. Zastałam tam jej mamę, panią Zosię i Gienka. Długo rozmawialiśmy. Królikowscy szybko zorientowali się, że nie wszystkie wiadomości z Wilna dotarły do mnie, gdy byłam w obozie. Wieczorem pani Zofia wzięła mnie na stronę i po długim wahaniu powiedziała: twoja mama nie wyjechała? Zamarłam i po chwili wyjąkałam. Aresztowali ją? Pani Królikowska odpowiedziała: nie, twoja mama nie żyje. Zakręciło mi się w głowie. I nie wiem, co się później działo.
Często wraca pani do przeszłości? Myśli o ludziach, których już dawno nie ma?
Doświadczenia mojego pokolenia nie da się tak po prostu wymazać, odesłać do archiwum. Wiele wydarzeń wciąż w nas tkwi, jak te odłamki. ale po tych wszystkich przeżyciach pojawiła się u mnie również ogromna wola życia i radości z każdego drobiazgu. Jeśli człowiek przejdzie na ziemi przez piekło, to wie, co to jest szczęście.
Zaczęłyśmy naszą rozmowę od Wilna. Wracała pani jeszcze do swojego rodzinnego miasta?
Tak, 3 razy.
Odwiedziła pani dawne mieszkania?
Nie. Zabrakło mi odwagi, żeby wejść do środka. Nie mogłam. Stanęłam pod kamienicą przy ulicy Zarzecznej 15/17. Nie da się opisać tego, co się czuje w takim momencie. Cała przeszłość wraca. Widziałam siebie nastoletnią, wchodzącą do środka. Widziałam mamę i uśmiechniętą Lilę. Nie, nie mogłam wejść do środka.
Wilno rozpłynęło się we wspomnieniach, stając się jednocześnie magicznym słowem, które oznaczało po prostu dobre czasy.
Z Wilnem jest tak jak z naszą historią. Zacierają się powoli ślady jego dawnych mieszkańców. Gdzieniegdzie jeszcze widać polskie napisy na studzienkach. Są cmentarze i tablice w kościołach. Ale czas płynie nieubłaganie. Pozostają cenne wspomnienia i nadzieja, że młodsze pokolenia o nas nie zapomną. Wykruszamy się. I tak historia się rozpływa.